Dobry wieczór. Mamy 27 kwietnia 2025 roku, czyli idealny czas, aby rozpocząć kolejny odcinek Stacji Ateizm. Już 122. Ja mam na imię Witold, razem ze mną w studiu jest Adrian i poprowadzimy z wami dzisiaj wieczorem odcinek. Czym się w naszym programie zajmujemy, o co tu chodzi? Cztery nasze główne zasady są następujące. Po pierwsze, promujemy pozytywny ateizm. Po drugie, rozdział Kościoła od państwa. Po trzecie, wspieramy ateistów prześladowanych, dyskryminowanych. Po czwarte, prowadzimy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. A esencją naszego programu są rozmowy z wami, czyli z widzami. Skontaktować się z nami jest bardzo łatwo. Wystarczy wybrać wrocławski numer telefonu, który właśnie widzicie na ekranie. Po połączeniu się z tym numerem połączycie się z naszym screenerem, który przeprowadzi z wami wstępny wywiad i przekieruje was do poczekalni, gdzie będziecie oczekiwać na połączenie ze studiem, a oczekiwać będziecie niedługo, ponieważ wszystkie linie są w tej chwili wolne. Także już was zapraszamy. Gdybyście chcieli skontaktować się z nami tekstowo, jest do waszej dyspozycji czat YouTube'owy, z którego również wybieramy ciekawe pytania, ciekawe wypowiedzi i się do nich odnosimy. I tak, z zapowiedzi wstępnych chcemy też wspomnieć o tym, że stacja jest projektem, który może współtworzyć każdy z was. Jeżeli widzielibyście się jako nasi członkowie, wystarczy napisać jeden mail na adres rekrutacja@stacjamyślnikateizm.pl, gdzie po skontaktowaniu się z nami na pewno odpowiemy. Wysłuchamy, co chcielibyście nam zaproponować i przyjmiemy was do waszej drużyny, bo naszej drużyny. Możecie nas wesprzeć jako osoby, które współtworzą nasze media społecznościowe, jako osoby, które tworzą grafikę, jako osoby, które odbierają telefony, czy również docelowo jako osoby, które będą prowadzić odcinek. Jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, to chętnie was posłuchamy i chętnie umożliwimy wam podzielenie się tym. I tak, Poza tym mamy też dla was niezmiennie gadżety stacyjne w postaci naklejek na tablice rejestracyjne, które możecie od nas otrzymać, jeżeli udzielicie nam wsparcia na rozwój naszej działalności, na naszą działalność, to wtedy my bardzo chętnie odwdzięczymy się wam naszymi gadżetami. I także przechodząc już do... O właśnie, dziękujemy naszemu realizatorowi za pokazanie naszych naklejek. I myślę, że możemy zacząć odcinek. A tematem przewodnim naszego odcinka będzie medycyna alternatywna, czyli inne sposoby leczenia. Nie te złe pigułki, nie ci źli doktorzy i tak dalej, tylko coś innego, coś lepszego, coś magicznego, coś nadnaturalnego. Bywa i tak. Coś, co jest również mi bliskie, ponieważ zdarzyło mi się studiować na wydziale lekarskim i już kilka lat pracuję w zawodzie, także temat, który szczególnie u mnie porusza czułą strunę. I również zainteresowany jestem tym, co ludzie widzą w innych sposobach leczenia. Także Adrian, powiedz nam, czy znasz kogoś, kto stosował medycynę alternatywną? Kto ją sobie chwali?
No tak, generalnie no, nawet powiem tutaj, że ja zaproponowałem ten temat, ponieważ ostatnio trafił w moje ręce pewien tekst, właściwie słuchowisko, dokładnie autorstwa Arkadiusza Lorenca, zatytułowane Znachor z Nowego Sącza, a dlatego mnie to zainteresowało, bo mam rodzinę, która mieszka dosłownie 5 domów dalej niż wydarzenia, które tam były opisane, się działy, gdzie właśnie dotyczyło to... No, nawet nierocznej, kilkumiesięcznej Magdy, którą miano karmić bodajże kozim mlekiem, dawanym dosłownie w kropelkach i jedno winogrono i generalnie no, w wyniku tego leczenia dziecku się nie poprawiło, ale to dziecko zmarło. Ale też mam i inne doświadczenia, bo nie wiem, czy wiecie, tu pewnie stali widzowie wiedzą, że jestem osobą niepełnosprawną, w związku z czym wynika to z choroby neurologicznej, na którą byłem leczony w Centrum Zdrowia Dziecka i na tym oddziale moim, gdzie tam leżałem na neurochirurgii, no to wielu rodziców miało jakieś tam powiązania z różnymi dziwnymi metodami, no bo byli zdesperowani, takich dzieci miały nowotwory, łapali się wszystkiego, co się da. I między innymi też moi rodzice się załapali, podawali mi wtedy cudowne zioła z Puszczy Amazońskiej od zakonnicy ojca Szeligi. Coś takiego, też miałem taki epizod w życiu.
Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam syrop na przeziębienie, który składał się z cebuli ucieranej z cukrem i z czymś tam jeszcze, z jakimś innym magicznym ziołowym składnikiem. Ale do takich poziomów jak wspomniany znachor to szczęśliwie w moim otoczeniu nie dochodziło. Ale historia, która nas zainspirowała do tego odcinka, czyli historia znachora z Nowego Sącza, rzeczywiście no, przejmująca, tragiczna. Jak również zahaczająca o sferę religijną. Ponieważ jak możemy przeczytać w reportażu na TVN24, Marek Haslik ma całe grono swoich zwolenników, co przypomina swojej strukturze sektę. Wyjaśni Jakub Węgrzyn. On jako guru i ci wszyscy ludzie, którzy gotowi byli za niego oddać życie. Przez całe lata jego zwolennicy spotykali się w drewnianym domu na ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu. Oprócz uzdrawiających seansów organizowane były tam msze z intencji Bożego Człowieka. Jak opowiada Węgrzyn, miejscowi księża wiedzieli o problemie i spotykali się z ofiarami działalności Haslika, które następnie trafiały do egzorcystów. Córce pomógł, to jest najgorsze. Później chodziłam z nią do egzorcysty. Koszmary były, cuda się działy z nią, opowiada jedna z osób, które korzystały z praktyk Haslika. Znachora od dawna nie widziano w okolicach domu na ulicy Radzieckiej, ale lokalni mieszkańcy mówią, że działa nadal. Tak, także wokół...
Znaczy to też warto przytoczyć, kiedy był pisany ten artykuł, bo aktualnie to chyba już nie żyje po prostu.
Tak, tak.
Od iluś tam lat, to było w tamtych czasach jeszcze.
Na tyle tutaj się sprawiedliwości doczekaliśmy, że ten człowiek został osądzony i skończył z wyrokiem. No i kilka lat temu rzeczywiście zmarł, ale przywołujemy tę historię z uwagi na reportaż, który powstał. Niestety autor tego reportażu nie mógł z nami dzisiaj gościć, chociaż nie mógł u nas gościć dzisiaj, chociaż bardzo chcieliśmy go zaprosić, ale niemniej jednak temat był tak ciekawy i uważaliśmy tak obszerny, że mimo wszystko chcieliśmy zbudować wokół tego odcinek.
Dokładnie. Też dodam, że swojego czasu to było, nie wiem, z 15 lat temu, jak to się działo. Nie pamiętam dokładnej daty, bo też w 12, nie, wcześniej jeszcze musiał być. W 12 to już studiowałem w Warszawie. To pewnie gdzieś 2008-2009 bym oceniał, że to się działo. Nawet miałem okazję być na tej Radzieckiej, widzieć ten dom. W ogóle też ciekawe miejsce, bo nie dość, że no dom jak dom, taki drewniany dom, ale ogródek był cały zawalony jakimiś posążkami, jakimiś rzeźbionymi Jezusami w drewnie, tego typu jakieś dewocjonalia.
To jest dobra rzecz, ciekawe spostrzeżenie, o tym nie wiedziałem. Także mówisz, że pochodzisz stamtąd, z tych stron.
Nie, ja pochodzę, tylko tam mam rodzinę.
Aha, jasne, okej.
Ciotka, tak. Ten. Praktycznie co roku spędzałem tam wakacje przez całe dzieciństwo.
Także idąc dalej, ciekawym tematem jest to, jak religia podchodzi do kwestii zdrowia i jak religia podchodzi do kwestii leczenia. Różne religie. My tutaj głównie skupiliśmy się na dominującym w naszych stronach chrześcijaństwie. I o ile w Biblii można znaleźć wiele wezwań do tego, aby o zdrowie dbać, że zdrowie to jest dar od Boga i tak dalej, to różne, powiedzmy, denominacje chrześcijańskie różne mają pomysły na to, jak to zdrowie należy zachowywać. I co można w kierunku zachowania zdrowia robić, a czego nie można? Bo na przykład zabrania tego Biblia, rozumiana tak jak inaczej. Zanim przejdziemy do tego, co można spotkać głównie za oceanem, to pomyślałem, że skupimy się na wyznaniu, które jest trzecim pod względem liczebności w naszym nadwiślańskim kraju, czyli o Świadkach Jehowy. I tutaj z czego są znani Świadkowie Jehowy? Z tego, że nie przyjmują krwi. Dokładnie. Jak oni to uzasadniają? Powołują się tutaj na Księgę Rodzaju, rozdział 9, wers 3, która mówi o tym, nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Ponadto przywołują Dzieje Apostolskie, 15-19. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. I w ich rozumieniu oznacza to, że krwi również nie można przyjąć w ramach jako leku. Nie można krwi komuś w szpitalu podać, znaczy nie tyle nie można podać, co nie można jej przyjąć, jeżeli się jest pacjentem. Ponieważ stanowi to grzech, stanowi to naruszenie woli Boga. A na pytaniach, na swojej stronie internetowej, w sekcji pytań i odpowiedzi, argumentują to w ten sposób, że na pytanie, czy również nawet w sytuacji zagrożenia życia należy ściśle przestrzegać biblijnego zakazu przyjmowania krwi, czy jest to rozsądne, no to odpowiadają, no ale czy to jest rozsądne, żeby w obliczu śmierci odwracać się od Boga?
Nie, no wiem. Tak, no, według ich wierzeń no, ważniejsze jest, żeby nawet umrzeć, ale w ramach tej religii, no bo wierzą, że po śmierci czeka ich coś lepszego, tak? No to lepiej poświęcić to nędzne życie na tej łespadole, a żyć w raju na ziemi, a nie tu.
Raj na ziemi lub też nie. Raj na ziemi lub też nie, bo zależy jak bardzo wysoko postawiony u Jehowy jesteś.
Znaczy nie, to pewnie nie do końca kojarzy doktrynę. Generalnie ci, co zginęli, a nie byli tam w tych wybranych, no to będą w raju na ziemi. Tak. A ci wybrani będą w raju w Jeruzalem.
Nie wiem, tak, tak. Zgoda, tak.
Więc się do raju zgadza. Na ziemi to trafią, jeżeli umrą, bo nie wzięli krwi według ich religii.
Tak, szczęśliwie. Jak wygląda tutaj sprawa, jeżeli chodzi o nasze ustawodawstwo? Ustawa o zawodzie lekarza zabrania wykonania zabiegu leczniczego u pacjenta bez jego zgody, jeżeli pacjent jest świadomy i może się zgodzić lub nie zgodzić, a w przypadku pacjenta małoletniego decydują jego rodzice. Jeżeli pacjent małoletni ma ukończone 16 lat, wymagana jest zgoda kumulatywna, czyli zgoda zarówno pacjenta, jak i jego rodziców. Natomiast co w sytuacji, kiedy mamy pacjenta małoletniego, który wymaga podania krwi, a jego rodzice na przykład nie chcą się na to zgodzić. Tutaj szczęśliwie prawo staje po stronie zdrowego rozsądku i mówi, że można, jak najbardziej, jeżeli jest to sytuacja nagła, niecierpiąca zwłoki, to lekarz może to zrobić nawet bez zgody rodziców. Powinien tutaj w miarę możliwości zasięgnąć opinii innego lekarza, ale może to zrobić. Także jeżeli istnieje potrzeba ratowania dziecka, nawet jeżeli to się nie zgadza z poglądami religijnymi jego rodziców, to jest to dozwolone. Tylko z historii, które słyszałem, jeżeli dochodziło do czegoś takiego, że dziecku została podana krew wbrew woli rodziców, którzy z przyczyn religijnych nie chcieli się na to zgodzić, no to bywało też nawet tak, że rodzice po to dziecku już nie wracali, że już go nie chcieli.
A tak się zastanawiam, bo u nich chrzest się bierze w wieku takim starszym. To pytanie, no, jak to dziecko to chyba nie jest świadkiem wiekowym, więc go nie obowiązuje.
Tak, ale szczerze mówiąc nie wiem. Ale być może...
Ktoś, trzeba było się świadków zapytać.
Być może ktoś z naszych widzów by wiedział, także gdyby wiedział, to zapraszamy do telefonu i poszerzenia tutaj naszej wiedzy i naszego odcinka.
No dokładnie. Z tego, co pamiętam, na ostatnim odcinku się wypowiadała osoba, która właśnie była ze środowiska świadków i dużo nam ciekawych informacji dodała. Więc może dzisiaj też jest. Zapraszamy do telefonów, do czatu.
Nasze linie otwarte. Też dopowiadając do wstępu, w naszym programie szczególnie zapraszamy do telefonów osoby, które wierzą, bo jeżeli usłyszymy dobry argument za istnieniem jakiegokolwiek Boga, to jak najbardziej zamkniemy ten program i staniemy się stacją teizm.
Dokładnie.
Będziemy opowiadać o tym, że wierzymy i dlaczego.
Tak. No, a może mamy kogoś, kto mógłby do nas zadzwonić i pochwalić tym, że zadziałała u niego medycyna alternatywna, czy jakieś leczenie wiarą I może to będzie ten argument, który nas przekona.
Jesteśmy otwarci. Okej. Okay. Także w porządku. A także ruszając dalej. Mamy pytanie z czatu. Znajoma mojej mamy nie zgodziła się na amputację stopy u swojego męża. Mąż był nieprzytomny. Amputacja wymagała przytoczenia krwi. Jej mąż umarł.
No, tylko to tak... Co my mamy na to odpowiedzieć? No?
Ale nie zgodziła się z przyczyn właśnie religijnych?
Bo właśnie brakuje tutaj danych. Tak? Czy to była właśnie, czy to byli świadkowie Jehowy i właśnie chodziło o kwestie religijne, czy jakie tutaj są szczegóły sytuacji. Jeżeli możesz dopowiedzieć więcej, tak?
A co z Jerzym Ziębą i jego witaminą lewoskrętną? Co o tym myślicie? Myślimy o tym, że to nie działa. Że ładując sobie duże dawki witaminy C, nie wyleczycie nowotworu i miliona innych chorób, tak jak obiecuje wam Jerzy Zięba, ale możecie sobie zaszkodzić.
Tak, a nawet czy w ogóle
na pewno
witamina jest lewoskrętna.
Właśnie.
Bo nigdy nie pamiętam, czy ta dobra właśnie nie jest przypadkiem prawoskrętna, a lewoskrętna to w ogóle nie jest witamina.
Tak, chodzi o izomer prawo i lewo, enocjomer prawo i lewoskrętny, że już nie chcę wprowadzić błąd, ale jeden pasuje do ludzkich białek, drugi nie pasuje. I Jerzy Zięba reklamował właśnie ten, który nie pasuje, który jest kompletnie nieprzyswajalny. A przyciśnięty o to przez na Facebooku, to dziwnie uciekał od tematu.
No bo może ten nie działa tylko w normalnej dawce, a w mega dawce już zadziała.
Oprócz świadków Jehowy, inne grupy religijne lub osoby indywidualne mogą również mieć obiekcje wobec przytaczania krwi. Niektórzy protestanci, niektóre grupy ortodoksyjnych Żydów. No to o tym szczerze mówiąc nie słyszałem, ale jeżeli ktoś.
W sumie też nie.
Ktoś wie, ktoś słyszał, ktoś się orientuje, no to zapraszamy do telefonu.
Znaczy, w sumie, jeżeli to jest motywowane zarówno Starym, jak i Nowym Testamentem, no to nie zdziwiłbym się, że i Żydzi mogą to tak interpretować, nie tylko świadkowie Jehowy. A protestanci, no to mają różne dziwne interpretacje różnych dziwnych fragmentów. Więc tam też bym się nie zdziwił, ale. Raczej nie spotkałem się z tym, że to było dość powszechne, a Świadkowie Jehowy to jest dość liczna grupa, tak jak wspomniałeś, trzecia w Polsce grupa religijna. Więc myślę, że w tym przypadku to jest większy problem, bo dotyczy większej grupy po prostu.
Tutaj Kryptyda dopowiada nam, ta pani była Świadkową Jehowy, miała niepełnosprawne dziecko, obiecali jej pomoc i wciągnęli ją w swoją wiarę. Mąż nie dał się wciągnąć w tę religię, zmarł przez wiarę swojej żony. Przykra i smutna historia, rzeczywiście. Jeżeli tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o dzieci, to orzecznictwa sądów w różnych krajach są raczej zbieżne w kierunku tego, że jeżeli rodzice chcą zostać męczennikami za wiarę w ten sposób, że odmówią leczenia i nawet umrą, to mogą to zrobić. Mogą to zrobić wobec siebie, mogą wobec siebie taką decyzję podjąć o sobie, ale nie wolno im tego rozciągać na swoje dzieci, ponieważ oni są zobowiązani do tego, żeby dbać o dobro dzieci, dbać również o ich zdrowie, a samo dziecko ma prawo do zdrowia i do życia. A to, że rodzic ma przekonania religijne, które wymagają odrzucenia ratującego życie leczenia, to już jest kompletnie inna sprawa i oni tych poglądów nie mogą rozciągać na swoje dziecko.
No a ja tutaj bym jeszcze się odniósł do pierwszej części tej wypowiedzi, że ta pani miała niepełnosprawne dziecko i w ten sposób ją wciągnęli do tej sekty, bo nie boję się nazywać Świadków Jehowy sektą, bo tak działają. Bo to jest częsty motyw, także jeżeli masz jakieś problemy, oni tutaj udają takie wsparcie, że tutaj... twoje problemy się rozwiążą, bo Bóg cię kocha i tak dalej. I to też jest bardzo silny mechanizm, który mocno uzależnia w sensie emocjonalnym. I na tej zasadzie też tutaj dużo osób jest wciąganych no a potem kończy się różnie. Na przykład śmiercią męża, tak, z powodu operacji.
Tak, oczywiście, ale nie tylko Świadkowie Jehowy są grupą wyznaniową, która odmawia tutaj leczenia w postaci przyjęcia krwi, co może skutkować również śmiercią, zwłaszcza śmiercią, ponieważ no, krew przetacza się w celu ratowania życia. Coś, co może nie jest u nas popularne, ale dość istotne za oceanem. Konkretnie Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki. Nie wiem, Adrian, czy słyszałeś?
No generalnie nie, nie kojarzę.
Okej, także jest taka wersja chrześcijaństwa popularna w Ameryce, jak Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki. I na czym to z grubsza polega? Polega to na tym, co charakterystyczne dla nich jest to, że uważają, że jeżeli ktoś jest chory, to powinien po prostu wierzyć i się modlić i błagać Boga o uzdrowienie. W różnej części metody medycyny konwencjonalnej są u nich dopuszczalne. To już trochę na zasadzie jeden rabin powie tak, a jeden rabin powie nie, ale nawet jeżeli dopuszczają pewne metody konwencjonalnej medycyny, to i tak główne przesłanie jest takie, że najlepiej jest po prostu poprzestać na wierze. Że najskuteczniejsze leczenie to jest takie, które opiera się na twoim zawierzeniu Bogu. Dobrze. Czekaj, zanim tutaj bardzo ciekawy komentarz Iży Kosia. Bardzo ciekawe jest podejście niektórych księży do leczenia depresji. Zalecają praktykowanie sakramentów pokuty i Eucharystii. Tak, oczywiście, prawda, zgoda. To jest bardzo dobra uwaga. To jest coś, co poruszyłem kilka odcinków temu z Majkiem. Właściwie on poruszył, tylko ja z nim współprowadziłem odcinek. Jeżeli na przykład osoba, która zmaga się z depresją, z poważną chorobą zagrażającą życiu i uda się z tym do księdza, czując, że to, co ona czuje, jest efektem grzechu, jest efektem jakiejś słabości grzesznej, i od księdza usłyszy, że musisz się bardziej modlić, że musisz się bardziej postarać, że brakuje ci wiary, że to jest problem z tobą, z jakąś twoją wolą, z jakimś twoim złym postępowaniem. I ta osoba zauważy, że modlitwa jej nie pomaga, że miała się poczuć lepiej, a wcale się lepiej nie czuje, że czuje się coraz gorzej. I dodatkowym ciężarem dla niej będzie to, że to jest jej słabość, jej wadliwość, jej niemożność sprostania wymaganiom, to dodatkowo nakręca tę spiralę. I może to popchnąć tę osobę do wybrania najgorszego możliwego wyjścia.
Tak, no to jest trochę taki sam mechanizm, jak powiedzieć, a idź pobiegać, tak, pobiegasz, będą endorfiny. To nie dość, że ona z powodu depresji nie jest w stanie iść pobiegać, tak, nie fizycznie po prostu nie jest w stanie wykonać tej czynności, to jeszcze sobie wyrzuca to, że no nie jest w stanie wykonać tej diagnozy, tak, że tutaj chciałaby sobie pomóc, nie jest w stanie sobie pomóc, bo nie ma na to siły. I tak samo z tą modlitwą, tak? Ona nie jest w stanie wstać z łóżka, a co dopiero uklęknąć się pomodlić. Więc to jest ponad jej siły, żeby dokonać tego aktu, więc nawet nie tyle to jej nie pomaga, co jeszcze ją dobija, że nie jest w stanie tego wykonać.
Tak, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, to powstało to w XIX wieku i główne założenia tej chrześcijańskiej denominacji istotnie różnią się od innych wersji chrześcijaństwa, wliczając w to pojęcia takie jak Trójca, boskość Jezusa, odkupienie czy zmartwychwstanie. Tutaj członkowie trzymają się głównie radykalnego, tak jak mówiłem, idealizmu. Tego pojęcia, że musisz, że zdrowie na ciebie spłynie, jeżeli tylko będziesz chciał, a to, że, tak jak mówiłem, nie jesteś w stanie wyzdrowieć, to jest wyłącznie twoja wina. Oraz właśnie z tym ścisłym przesłaniem, że chorzy powinni być leczeni nie przez medycynę, tylko poprzez jakąś formę modlitwy, która pomoże ci osiągnąć zdrowie poprzez wyrugowanie tych złych poglądów, tej złej, wszystkich twoich niedoskonałości, które w tobie są.
A mi to od razu na myśl przychodzi tak jakby druga strona tego medalu. Nie wiem, czy akurat ta organizacja, o której mówisz, też to kultywuje, ale na pewno przychodzi mi na myśl osoba zwana Matką Teresą z Kalkuty, która promowała to, że to nie jest tak, że to jest twój problem, że jesteś chory, tak, że musisz tam, nie wiem, pozbyć się grzechu, to wyzdrowiejesz, tylko wręcz to jest łaska od Boga, że ty możesz cierpieć. Że taki kult cierpienia, taka martyrologia, tak?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I bardzo tutaj przykrym aspektem jej działalności jest to, jak wyglądały jej właśnie te domy dla najuboższych. Matka Teresa z całego świata otrzymywała ogromne pieniądze na swoją działalność, która przecież miała tak dobrą prasę, bo cóż może być szlachetniejszego, cóż może być piękniejszego od pomocy tym najbiedniejszym, tym najbardziej poszkodowanym, tym najbardziej cierpiącym. A jej domy dla ubogich no, wyglądały źle. Była nawet nie to, że nie było tam luksusów, bo okej, no, ci ludzie luksusów nie potrzebują, ale brakowało tam podstawowych leków, podstawowych środków higieny, wielokrotnie wykorzystywane strzykawki. Mimo że miała pieniądze, żeby to wszystko tym ludziom zapewnić, również wykwalifikowany personel, tego też nie było. Ci ludzie tam mieszkali w okropnych warunkach, a ona co z tymi pieniędzmi zrobiła, nie wiadomo, bo to tajemnica firmowa. Tak jak mówiłeś, że to cierpienie było uszlachetniane, że o ile dobrze pamiętam, było ból był nazywany pocałunkami Jezusa?
Jakoś tak, no.
Tak.
Coś tego.
Tak, i osoby wyznania niechrześcijańskiego były nieświadomie chrzczone, bo pytała ich, czy chcesz bilet do raju, czy jakoś tak. A jeżeli odpowiadali, że tak, to oznaczało zgodę na chrzest.
Tak, i generalnie to, że nie było tam tego personelu i że były warunki, jakie były, to też nie była kwestia zaniedbania. To było celowe działanie, tak? Tak to miało wyglądać. To miało potęgować te cierpienia.
A co ciekawe, sama Matka Teresa, kiedy sama wymagała pomocy, to pojechała się leczyć do USA. Kasę miała.
Tak, i to do dość luksusowego szpitala. Nie tam byle do jakiegokolwiek slumsowego.
I Rzykosia pisze, katolicyzm bardzo promuje taką filozofię cierpienia. Jeśli cierpisz, to znaczy, że Bóg cię kocha. No tak, no chrześcijaństwo oparte jest, można powiedzieć, na kulcie cierpienia, bo przecież co jest głównym podstawowym wydarzeniem chrześcijaństwa? Śmierć Jezusa na krzyżu. Ten biedny Jezus, który został niesłusznie skazany, przeszedł okropne tortury i w bestialski sposób został zamordowany i w cierpieniach skonał dla nas, za nasze grzechy, żebyśmy mogli żyć i żebyśmy mogli zostać zbawieni. Także to jest absolutny fundament tej religii. Jeżeli wyjmiemy postać Jezusa, no to chrześcijaństwa nie ma. Także rzeczywiście no, chrześcijaństwo jest to religia, która wokół cierpienia się kręci, jak najbardziej.
Tak, i ja widzę w ogóle jeszcze jedną negatywną konsekwencję takiego postawienia sprawy, bo zauważmy, jak w Polsce jest stawiana sprawa na przykład bicia dzieci, tak? No przez to, że to jest wynik właśnie chrześcijaństwa, że przez to, że Bóg jak cię kocha, no to obdarza cię cierpieniem, no to jak rodzic cię kocha, no to daje ci klapsy. I to jest wyraz tego, że on o ciebie dba, a nie wyraz tego, że wyładowuje swoje własne frustracje, bo nie umie cię wychować.
Pewnie. Pewnie wciąż to utarte w naszym społeczeństwie, gdzieniegdzie niestety, przekonanie, że dziecko musi znać dyscyplinę, że mnie ojciec lał pasem i wyrosłem na porządnego człowieka. A jak się dziecka nie leje, to wyrasta na rozpieszczonego bachora, który nie zna żadnych zasad. Szkoda, że dziś nie ma odcinka o papieżu. Byłoby na czasie. Ale dzięki za pomysł. Weźmiemy pod uwagę. Dopiszemy do naszej listy odcinków do realizacji.
Tak, no ja tak ze swojej strony mogę powiedzieć, że papież to nie jest osoba, która by mnie zajmowała w jakimkolwiek stopniu, więc na tyle się tym człowiekiem nie interesuje, że nie mam nic do powiedzenia na jego temat. Tak,
no, tak ale byłby nudny. Też pytanie o którym papieżu? Czy chodzi ci o wybitną postać w kręgach kultury polskiego internetu, czyli jedynego słusznego Jana Pawła II, czy chodzi ci może o Franciszka?
No, generalnie się nasz kandydat na prezydenta powoływał na to, że pierwszą podróżą prezydencką, tak pierwszym wyjazdem zagranicznym będzie odwiedzenie grobu tego pierwszego. Przy okazji chciał też pogadać z tym drugim, bo wtedy jeszcze żył, ale no nie wyjdzie.
Tutaj z religią powiązany jest też element, który niestety zyskuje na popularności na całym świecie, również u nas. Ateiści to miękkie faje, które nie rozumieją, że cierpienie to część życia. Tak, cierpienie to część życia, nieunikniona część życia.
A nie cel życia.
Tak, i po pierwsze to nie cel życia, ale cierpienie można podzielić na takie, które w życiu się zdarza i którego nijak nie da się uniknąć. Zawsze jakiś każdy kiedyś w życiu cierpiał z różnych przyczyn, ale jest też takie cierpienie, które jest świadomie człowiekowi przez człowieka zadawane, świadomie, które jest spowodowane przez ludzkie działania i które jest całkowicie bezsensowne. Tak też bywa.
No tak, ale też ja bym tutaj dopowiedział, że okej, cierpienie jest częścią życia i można do tego podejść dwojako, albo sprawić, żeby było go mniej i o to zabiegać, albo się z tym pogodzić, gdzie no myślę, że to pierwsze rozwiązanie ma większą skuteczność, tak? Bo człowiek, który tylko cierpi i nic więcej w życiu nie robi, jest mało produktywny. I no, nie tylko jego życie jest mniej wartościowe, ale i przyczynia się do tego, że ogólniejsze życie społeczne jest mniej wartościowe przez to, że on kultywuje to swoje cierpienie. Albo kultywuje cudze cierpienie. To wtedy jeszcze gorzej.
Tutaj MSG z 82 podrzucił nam suchar. Jak rządził PiS przez 8 lat, to mieliśmy dwóch papieży, wystarczy pół roku rządów Tuska i nie mamy ani jednego. Staramy się utrzymywać stację maksymalnie apolityczną. Tak, i tego się trzymajmy. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o pewien element, który zyskuje na całym świecie na popularności, czy również w Polsce, czyli na ruch antyszczepionkowy. To również tutaj można znaleźć powiązanie tego z poglądami religijnymi. Tutaj znalazłem cytat z pewnej ewangelickiej kapłanki Glory Copeland, która była jedną z doradców Trumpa podczas jego kampanii wyborczej i używając swojej pozycji jako przedstawicielka kościoła, krytykowała na przykład szczepienia na grypę, twierdząc, nie mamy sezonu grypowego i nie przyjmujemy tego, kiedy ktoś nas straszy grypą. Czyli po pierwsze chłopski rozum, czyli gdzie ta grypa, więc po co się szczepić, a po drugie jeszcze dodawanie do tego swojej pozycji kaznodziei, osoby będącej przedstawicielem Boga, że użyjemy swojej pozycji, swojego autorytetu, żeby przekonać cię do naszych racji, nawet jeżeli nie są słuszne.
No tak, ale to jest w ogóle argument, który logicznie nie ma sensu, bo mogę wytoczyć argument identyczny, dotyczący innej sytuacji, która wyda się logiczna, to nie zamykajmy drzwi na klucz, bo właśnie się do nas nikt nie włamuje.
Tak. Już dostaliśmy naszą szczepionkę. On wziął na nas nasze choroby i powiedziała Copeland. On odkupił nas od klątwy grypy. A my to przyjmujemy, my to bierzemy i my jesteśmy przez niego uzdrowieni. Amen. Można i tak.
Tylko żeby to tak jeszcze działało w rzeczywistości, tak? Miało przełączenie na realną sytuację, no to wtedy jeszcze. Swoją drogą to był argument, żeby zamknąć stację i nazwać się stacja teizm i zapraszać Copeland.
Tak, tutaj kolejny cytat, chrześcijańska nauka, o której mówiliśmy. Chrześcijański lekarz Reginald B. Cherry postrzega leczenie wiarą jako drogę do uzdrowienia, w której Bóg używa zarówno naturalnych i nadnaturalnych środków, aby uleczyć człowieka. Bycie uzdrowionym było opisywane jako przywilej zaakceptowania odkupienia Chrystusa na krzyżu. Zielonoświątkowy pisarz Wilfred Graves Jr. postrzegał leczenie ciała jako fizyczny wyraz zbawienia. Według Ewangelii, tak jak było napisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 8, po opisaniu zmartwychwstania Jezusa o świcie i uzdrowieniu wszystkich chorych, którzy byli do niego przeprowadzeni, przywołał te cuda jako wypełnienie proroctwa opisanego w księdze Izajasza. Wziął na nas nasze cierpienia i wyleczył nasze choroby. Znaczy. Także ciąg dalszy. Przypominamy cały czas, że nasze linie są cały czas otwarte. Jeżeli chcielibyście się podzielić czymś w temacie odcinka, czy też czymś innym, a zwłaszcza dowodem na istnienie Boga, dobrym argumentem za tym, że w coś wierzyć, zapraszamy.
Dokładnie. Numer, przypomnę, 717-320-0575. Oczywiście wyświetla się też na ekranie.
Artur nie mam, pisze. No czekam, chłopaki, jak się zabierzecie za Koran. Zabierzemy się.
Kwestia Koranu jest tego typu, że generalnie mniejszość muzułmańska w Polsce nadal jest mała. Tak. Jeżeli to będzie licząca się siła, jeżeli będzie w ogóle miała wpływy polityczne, tak jak ma katolicyzm, no to wtedy będzie to jeden z ważniejszych tematów. Tak? Tak jak zawsze mówiłem na początku odcinka, że wspieramy dyskryminowanych ateistów. Jeszcze żaden dyskryminowany przez islam nie zadzwonił. A dyskryminowany przez katolicyzm mieliśmy może nawet setkę. Więc dlatego skupiamy się głównie na katolicyzmie. Tak? Bo my nie jesteśmy projektem, który ma, nie wiem, udowadniać, że coś złego jest w religiach, tylko chcemy pokojowo koegzystować. Jeżeli ktoś potrzebuje w coś wierzyć, niech wierzy, ale niech ta wiara nie prowadzi do tego, że na przykład próbuje uzdrawiać wiarą i w ten sposób sprowadza na innych cierpienie. A na przykład mogłaby medycyna im pomóc. Zwłaszcza, że nawet można by było się powołać na cytat, który przywołałeś, że tam Bóg pomaga w sposób naturalny i nadnaturalny. No to idź do tego lekarza, pomóż sobie w sposób naturalny, tak?
Tutaj zastanowiłem się również, skąd bierze się ludzki pociąg do takich właśnie rzeczy jak medycyna alternatywna. I tak, zauważ, że jest coś takiego
jak... Mam swoje dwie myśli na ten
temat. Tak, tutaj to, co mnie przyszło do głowy, to jest po pierwsze poczucie dostępu do wiedzy tajemnej, że my tu wiemy coś, co jest dostępne nie dla każdego. Coś szczególnego. coś, co jest ukryte. Czy to samo w sobie nie jest pociągające? Możliwość takiego poczucia się mądrym. Możliwość dostępu do czegoś szczególnego. Myślę, że to już jest, i samo w sobie jest czymś, co daje kilka punktów na start. Zarówno medycynie alternatywnej, jak i religii.
Tak, ale ja bym tutaj też widział może nawet jeszcze silniejszy mechanizm, że zauważ, że medycyna mówi, tutaj masz tam szansę ileś tam procent na wyleczenie, mogą być takie powikłania mówi tak, jak to ma być, a znachor mówi 100%, ja cię wyleczę, tu w ogóle żadnych konsekwencji nie będzie, tak, na pewno się uda. Albo medycyna mówi, no nie mamy leku na twoją chorobę, nie wiem, jakieś stwardnienie rozsiane, coś tam, a ten mówi, no smaruj się tym cudownym olejkiem, to ci przejdzie. I też no, taka nadzieja, tak, że kiedy już nie mamy pomocy w medycynie, no to idziemy w stronę medycyny alternatywnej, która nam tą nadzieję daje. Mhm. I to też zaobserwowałem, tak robiąc pętlę do początku, na tym oddziale neurochirurgii, na którym byłem. Że niektórzy rodzice tych dzieci no byli bardzo zesperowani. Tam jakaś chemioterapia, jakaś radioterapia, no jakieś tam rokowania były, ale cudowne zioła z Andów na pewno pomogą.
Tak, zauważ, pewnie, idąc dalej, zauważ, że kiedy ludzie idą do kościoła, to kto odprawia mszę? No mszę odprawia jakiś kapłan. No, jeżeli to jest kościół chrześcijański, tak jak u nas, których u nas jest bardzo dużo, no jest to ksiądz. I wszyscy się na tym księdzu skupiają. On jest kimś szczególnym. On jest wysłannikiem Boga. Kimś, przez kogo może na ciebie spłynąć łaska. To też jest element takich pierwotnych ludzkich pragnień, żeby kogoś tak... w pewien tak sposób czcić. Był taki przedstawiciel, ktoś taki szczególny, ktoś, kto może coś dobrego zrobić, ktoś, kto może ci jakiejś takiej mocy udzielić. W kościele masz księdza, który ma władzę sprawowania sakramentów, który może odpuścić twoje grzechy, który może udzielić ci komunii i tak dalej. A jeżeli pójdziesz na przykład do znachora, no to siedzi w swojej chatce taki no, znachor, szaman, który też ma moc, który obiecuje ci dużo, że tak jak mówiłeś, uleczy twoje choroby bez zająknięcia, ze 100% skutecznością, bez skutków ubocznych, tylko wypij magiczne zioła, tylko uwierz, no i oczywiście też zapłać. Myślę, że to jest tutaj istotne podobieństwo między mechanizmem, który ten sam mechanizm możemy zaobserwować w religii i możemy zaobserwować w medycynie alternatywnej.
Akurat z tym, że tylko zapłać, to niekoniecznie zawsze ma miejsce, bo są znachorzy, którzy po prostu w to wierzą, są na tyle przekonani, że ma moc, że on nie mówi, że bo są i tacy cynicy, którzy wykorzystują ludzką naiwność, ale są też tacy, którzy są tak przekonani, że on ma moc, że on nie chce za to pieniędzy, nie, on po prostu czuje takie powołanie, aczkolwiek ludzie i tak zwykle mu tak. Za to, jeżeli nie chce pieniędzy, no to zostawi mu tam, nie wiem, powiedzmy, że to się dzieje na wsi, zostawi mu jakąś kurę, trochę miodu czy cokolwiek.
Tak, bo akurat to zapłać to skojarzyło mi się ze znanym w Polsce propagatorem medycyny naturalnej, niejakim panem Jurkiem, który już był tutaj wspominany i właśnie który no, brzydkich rzeczy się dopuszczał wobec lekarzy i miał wytoczony proces przez chyba Izbę w Poznaniu i ostatecznie za to został skazany.
Pisze bardzo ciekawe książki.
Tak.
Które pewien naukowy youtuber omawiał kiedyś na wielogodzinnym streamie dla Waśpa. Tak. Bardzo ciekawy tak. Człowiek. A też w sumie, jeżeli tak jesteśmy przy cynicznych osobach z internetu, no to mamy całe jakieś trendy TikTokowe, jakieś kamieni, które położysz sobie na czole i nagle ci migrena przejdzie, jakieś w ogóle nie wiadomo co. I ludzie też się do, za to biorą, no bo co? No bo oni oferują coś wyjątkowego, są w ogóle jakoś wypowiadają się w taki sposób, są jakoś ubrani inaczej. No jest w tym coś pociągającego, tylko jedynie na warstwie emocjonalnej, bo jak zaangażować się w to głębiej, no to za tym nic nie stoi.
Kolejnym elementem, na który zwróciłem uwagę, to jest też coś, co zazębia się z tym, co mówiłeś. Jeżeli idziemy do lekarza medycyny konwencjonalnej, że tak powiem, to tak jak mówiłeś, lekarz, który przedstawi ci możliwości leczenia, powie, że tu szansa na powodzenie jest większa, tu może być szansa na powodzenie mniejsza, operujemy prawdopodobieństwem. A jak pójdziesz do znachora, to co? Nie ma problemu. Wszystko wyleczę. O tak, na pstryknięcie palcem. Mamy tutaj łatwą odpowiedź na trudne pytania, czyli coś, co każdy człowiek bardzo chce usłyszeć.
A w sumie teraz mi się skojarzył jeszcze jeden motyw, który jest bardziej religijny niż znachorski, ale zauważ, co się stanie, jeżeli terapia medyczna nie zadziała, no to informowaliśmy na wstępie, takie są takie rokowania, no nie wyszło, tak, no było tam ileś procent szans na to, że się nie powiedzie, ale jeżeli chodzi o sytuację leczenia wiarą na przykład, no to jeżeli nie zostałeś wyleczony wiarą, to jest twoja wina, bo miałeś za słabą wiarę. To nie jest wina znachora, tak? On zrobił wszystko.
Tak, oczywiście. Tutaj OS pyta, no a co panowie sądzą o homeopatii? To jest dopiero bzdura, ale to nie przeszkadza lekarzom medycyny w przychodniach i farmaceutom w aptekach tego sprzedawać. Oczywiście jest to bzdura. Farmaceuci mogą sprzedawać to, co jest w aptece. Co można z takim farmaceutą zrobić, to szczerze mówiąc nie wiem, ale jeżeli zdarzy się wam, że pójdziecie do lekarza i lekarz zaleci wam homeopatię, no to dopuszcza się naruszenia kodeksu etyki lekarskiej, który zabrania lekarzowi stosować metod uznanych przez naukę za nieskuteczne lub bezwartościowe. I takiego lekarza można po prostu podkabolować do izby lekarskiej. W każdej izbie okręgowej jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej i można tam napisać, że doktor Jan Kowalski polecił mi homeopatię. Izba lekarska sobie z takim lekarzem porozmawia.
Tak, a nawet jeżeli nie chcecie tego zgłaszać do izby lekarskiej, to warto na dobry lekarz tak wstawić opinię. Chociaż tyle, ale najlepiej było to właśnie zgłosić. Bo po co nam tacy lekarze? A homeopatia nie może działać, bo tak jak to ktoś tam kiedyś przeliczał, jakie tam są stężenia, to prawdopodobieństwo, ilość atomów we wszechświecie jest mniejsza niż tych cząstek, z których jedna miała być tą leczącą.
Okej, ale z tego co widzę, dostaliśmy właśnie pierwszy telefon. Także poprosimy o linię numer 1. Halo, halo?
Halo, halo, Pawle, czy się słyszymy? Halo, Pawle, jesteś z nami?
Czy Paweł jest z nami?
No chyba Paweł się rozłączył. Spróbuj, Pawle, zadzwonić jeszcze raz. Coś tutaj chyba się nie udało tym razem. Miejmy nadzieję, że drugi raz się uda. A tymczasem wracając do tematu homeopatii, tak jak zacząłem mówić, no to homeopatia ma tym mocniej działać, im większe jest rozcieńczenie i jest to rozcieńczane na tyle mocno, że potrafi, tak jak właśnie to ktoś kiedyś obliczał, że ileś tam razy jest rozcieńczane, tam 1 do 100, potem znowu 1 do 100 i tak na przykład 12 razy z rzędu, to potem to końcowe rozcieńczenie sprawia, że jedna cząstka tego preparatu no, jest... No, prawdopodobieństwo trafienia na jedną cząstkę leczniczą jest mniejsze niż wylosowanie dowolnej cząstki czegokolwiek, jakiegokolwiek atomu we wszechświecie.
Tak. To tłumaczył to pamięcią wody, która nie istnieje, ale z tego co widzę, Paweł połączył się jeszcze raz, także spróbujmy raz jeszcze. Halo, halo? Czy możemy prosić o linię numer 1?
Pawle, czy nas słyszysz? Bo my ciebie niestety nie słyszymy. Coś chyba jest nie tak z telefonami. Czy możemy prosić realizatora o sprawdzenie, czy wszystko działa, czy wszystko jest ok? Bo najwidoczniej tutaj jest jakiś problem. Szkoda, bo telefon mógł być ciekawy. O, Paweł chciał nam opowiedzieć historię kontaktu z homeopatami właśnie, ale no, tak jak widać są jakieś problemy techniczne. No tutaj dostaliśmy info, że realizator sprawdza co się dzieje i być może zaraz uda się naprawić ten problem. Więc Pawle, przepraszam, zadzwoń po raz trzeci i na razie nie będziemy cię łączyć, na razie się upewnimy, że jest wszystko ok i chwilę poczekasz na linii, a jak uda się, no to wtedy cię połączymy.
Peter, tak. Proszę kontynuuj.
Tak, wracając do tematu odcinka, no bo Co my sądzimy o homeopatii? No sądzimy, że jest szkodliwa, że to właśnie, co tutaj Witek zacząłeś opowiadać, tej pamięci wody, no oczywiście to jest totalny fake, nie ma nic takiego.
Wodę z cukrem można przygotować sobie dużo taniej niż kupując środek homeopatyczny w aptece.
Dokładnie. I tak możecie sobie w ogóle zrobić eksperyment homeopatyczny i posłodzić litr wody jedną łyżeczką, odlać z tego 10 ml, dolać do tego litr wody, odlać 10 ml, dodać litr wody, tak 12 razy i spróbujcie, czy będzie słodkie. Jeżeli będzie, znaczy, że homeopatia działa. No tak mniej więcej się przygotowuje te preparaty. Przy czym ja tutaj powiedziałem tylko 12 razy, ale są środki homeopatyczne, gdzie to się robi 30 razy.
Widzimy tutaj na naszym arkuszu z telefonami, że Paweł jest znów. Czy Paweł nas słyszy?
No cały czas chyba jest ten sam problem i my Pawła niestety nie słyszymy.
temacie mieszania religii z leczeniem, ja osobiście słyszałem o takich przypadkach, że jeżeli dziecko chorowało, na przykład, nie wiem, bolało je gardło, albo miało problem z... czyżby?
Co? Halo, Pawle, czy teraz...
Słyszę was, a czy wy mnie?
O. Tak, udało się.
Już, w końcu, udało się, super.
Do trzech razy sztuka.
Także tak, Pawle, z czym czasami są.
Jasne. To ja chciałem, że tak powiem, opowiedzieć, jak to stwierdziliście o kontakcie z homeopatami. W młodości trochę chorowałem, więc lekarka jakieś tam mi, że wiadomo, leki takie legitne przepisywała. Natomiast miałem w rodzinie ciotkę, która była świadkiem. No i jak to świadkowie ze względów religijnych bardzo często jakoś popadają, słyszałem właśnie w te klimaty medycyny alternatywnej. I chyba, no, młody byłem, więc, że tak powiem, pamięć już nie ta, ale generalnie jakoś tak doszło do tego, że zaczęła polecać jakiś, że tak to ujmę, lek. Dopiero, że tak powiem, po latach się dowiedziałem, czym jest medycyna homeopatyczna, znaczy, czy leki homeopatyczne. I okazało się, że były to po prostu kulki z cukrem, które trzeba było tam wkładać pod język. To tam miało działać jakoś tam na tam w związku tam z jakimiś problemami z układem oddechowym i tak dalej. To jest jakiś przeciwgrypowy pewnie, jakiś coś na gardło to było, już nie pamiętam tak dokładnie.
No właśnie, że oscylokocinum, bo to jest taki dość znany
lek. Tak mi się to wydaje, to były lata 90. i tak teraz specjalnie szukałem sobie w Google. Więc właśnie coś mi tak gdzieś ta nazwa świta, więc jest bardzo możliwe, że to właśnie było to. Zastanawiam się, czy to działało, czy może, że tak powiem, miało taki efekt placebo, bo w sposób, jaki leki działają, to na pewno nie działa.
No tak, no ja tutaj, tak jak opowiadałem na wstępie, byłem leczony, tak to nazwijmy górnolotnie, tymi ziołami. I z perspektywy tamtej sytuacji, no to bym powiedział, że działało, ale tak jak patrzę na to z obecną wiedzą, no bo wtedy miałem 12 lat, tak, to nic nie wiedziałem, no to przy okazji stosowania tych leków zalecano dietę, zdrowe odżywianie, tam ruszanie się i tak dalej, i to mi pomogło, a nie te zioła. Tak, widzę z perspektywy.
A to tak właśnie jeszcze tak właśnie łącząc to z religią, to chciałem tam właśnie zauważyć, że bardzo często u świadków występują te takie alternatywne metody ze względu na to, że tam nie wszystko u nich to po Bożemu. Może stosować.
Może dlatego, że lekarze medycyny tradycyjnej to głównie nie są świadkowie, tylko nie wiem, katolicy, więc oni im nie ufają, to idą gdzie indziej. Może tak to działa.
To jakby nie patrzeć, to w wielu dziedzinach musieliby wielu rzeczom nie upać, bo większość robił katolicy albo innowiercy.
Znaczy oni mają coś tam w doktrynie, że ludzie ze świata i ludzie z organizacji tam jedni są dobrzy, drudzy źli. Więc trochę coś tak w tym jest.
Tak, że ludzie ze świata są niebezpieczni i odciągają cię od wiary.
To też, to wiadomo. Ale nawet pomijając to, tak jak mówię, coś w tym jest, że ciągnie ich do właśnie tej medycyny alternatywnej. Ciężko powiedzieć, bo tam z tą krwią to wiadomo, to jest jeden przypadek, ale że reszta to nie wiem, czy jest jakieś wytłumaczenie religijne tego. Nie wiem, czy Światuzy przypadkiem o tym w którymś momencie nie wspominały w swoich odcinkach. Też chyba mówili o tym, że bardzo...
Nie do końca kojarzę, żeby był taki odcinek. Ale mogę pogadać z tobą ten temat, może nakręci.
Tak, znaczy wydaje mi się, że gdzieś tam było coś wspominane o tym właśnie, że tam do psychologów to nie, bo wiadomo, zaraz będą obwiniać organizacje, więc szukają pewnie alternatywy do leczenia.
Znaczy na pewno u świadków jest duży taki vibe, tak to nazwę, że jak ktoś coś poleci, to jest bardziej wiarygodne, w sensie ktoś z organizacji, niż na przykład, nie wiem, w telewizji poleci reklama, cokolwiek, jakieś badania na to będą, no to większe zaufanie jest takie międzyludzkie niż do jakiejś nauki, czegoś tego
tak,
typu.
No wiesz, to właśnie teraz mi przypomnieli, że mniej więcej coś w tym stylu też właśnie chyba wspominali w którymś ze swoich odcinków i że właśnie to plus no w zasadzie to, że mają dużo więcej, że tak powiem, to tak między sobą. To tematy, które mi tam mogą, że tak powiem, powinny tam grupowe treści, nie można im przeglądać, ale medycyna to zawsze jest coś, co można się zagłębić, podejrzewam.
No tak, ja teraz tak jeszcze mi przyszło do głowy coś, co też myślę jest tutaj motywem, dlaczego ludzie, niekoniecznie świadkowie, ale ogólnie ludzie mogą no, ufać w jakieś tam medycyny alternatywne, w jakieś homeopatii i tak dalej, bo no, medycyna ta nurtu mainstreamowego, że tak to nazwę, jest skomplikowana, a medycyna alternatywna, homeopatia jest prosta. Więc działanie leku ktoś nie zrozumie, a działanie, nie wiem, tu Bóg sprawi, że będziesz zdrowy, to jest prostsze do zrozumienia.
Tutaj podejrzewam, że może mieć też znaczenie to, że ze studiami u nich jest na bakier, więc też łatwiej ich przekonać do medycyny alternatywnej, bo jednak gdzieś tam po studiach może coś człowiek liznął.
Tak, to myślę jak najbardziej tak, bo rzeczywiście u świadków jest taki nie to przykaz, czy ta taka główna tendencja, takie zalecenie ogólne, żeby raczej nie pchać się w wyższą edukację, bo to odciąga człowieka od Boga. Jak czytałem kiedyś artykuł napisany przez kobietę, która kiedyś należała do świadków, to właśnie coś takiego mówiła, że studia odciągają ludzi od Boga i należy wybrać sobie takie zajęcie, żeby być użytecznym narzędziem w rękach Jehowy.
Tak, dlatego podejrzewam,
oni mają jakieś...
nie ma ani jednego. Tak, podejrzewam, nawet że nie ma u nich ani jednego fizyka, chemika.
A nie wiem, czy nie ma w sumie. To myślę, że w Stanach by mogli się znaleźć.
Może tak, ale bardziej mi chodzi ze względu na nie wiem, niewiarę w ewolucję i we wiarę młodą ziemię, więc to na pewnych kierunkach jest no trochę jak być wegetarianinem
widział taką sytuację, gdzie on by się tego uczył, tak, ale by tak jakby wypierał, nie, że mam zdać egzamin, na egzaminie mam opowiadać o tej ewolucji, dobra, poopowiadam, zdam ten egzamin, dostanę ten doktorat, ale poglądy mam swoje. Zresztą mamy osoby z tytułami naukowymi, które piszą jakieś ewolucyjne, antyszczepionkowe treści i nie mają z tym problemu.
No tak. W sumie rację. Dobra, to w sumie tyle ode mnie.
No, dzięki serdecznie za telefon.
I dzwoni jeszcze nie raz.
Cześć. Dokładnie.
Hej, dzięki. Fajnie, że się w końcu po trzeciej próbie udało. Tak, no cóż, no ja myślę, że mniej więcej to, co mieliśmy do powiedzenia w tym temacie, chyba poruszyliśmy. No tak przechodzę przez głowę, czy jakiś jeszcze mieliśmy temat, ale no nie, mówiliśmy o szczepionkach, o homeopatii, a o bioenergoterapii i energetyzowaniu wody jeszcze nie mówiliśmy. To jest jeszcze ciekawa alejka medycyny alternatywnej.
Bioenergoterapia... Skojarzyło mi się to bardzo ze strukturyzacją wody, ponieważ wspomniany już sympatyczny starszy pan w okularkach, pan Jurek, swego czasu sprzedawał na swojej stronie internetowej, w swoim sklepiku, urządzenie do strukturyzacji wody, które kosztowało jedyne 2,5 tysiąca złotych. I to urządzenie miało te zalety, że jest drogie, zajmie ci dużo miejsca w twojej kuchni, czy gdziekolwiek je postawisz, i będzie wykonywało kompletnie nieistniejące zjawisko na twojej wodzie z kranu. I dzięki temu będziesz zdrowszy.
No tak, tak swoją drogą gdzieś sprzedawali też urządzenie mające poprawiać jakość dźwięku muzyki, że jakoś tam wpływa na kable, że jakieś tam napięcia zbiera i tak dalej, ale nie podłączone było do niczego, tylko miałeś je postawić w tym pokoju, gdzie są głośniki. No, nawet w tym jest muzyka alternatywna.
Ale te też, wiesz, to co mi teraz przyszło do głowy, czy na przykład za medycynę alternatywną nie można przyjąć dewocjonaliów? Że kupisz sobie tutaj medalik z wizerunkiem czy obrazek takiego czy innego świętego i będziesz wierzyć w to, że to on ci przynosi zdrowie.
Albo wiesz, też gdzieś kojarzę, się chyba lilijka świętego Antoniego nazywa, że też jakieś się kwiaty zbiera, moczy w spirytusie, tylko ksiądz to musi poświęcić, wtedy działa. Bodajże na rany się to daje i goi. No jak to jest na spirytusie, no to na rany działa. Ale...
Czy też pamiętam, będąc na wycieczkach szkolnych, w którychś górach, już nie pamiętam, były tam te przeróżne źródełka, gdzie podobno ktoś, kto nie widział, przemył sobie oczy i odzyskał wzrok. Także...
Tak, zawsze to jest historia, że ktoś tam ma znajomego, któremu to się stało, ale żeby tak bezpośrednio tego doświadczyć, żeby były na to jakieś dowody, to nigdy. Zawsze z piątej ręki. W ogóle to też jest ciekawy mechanizm tych znachorów, że on zawsze pokazuje ci, nie wiem, na stronie ma jakiś tam fenomenalny przypadek, gdzie komuś pomógł, ale nie ma tych przypadków, którym nie pomógł. Nie? Tak zwany sharpshooter efekt. Że tylko te wybrane.
Tak, że znajdziesz na stronie pana Jurka zakładkę pomogło na jego stronie, tylko pytanie ilu pomogło, a ilu nie pomogło, a ile procent z tych pomogło, to rzeczywiście pomogło, a nie pić na wodę.
No, ale to też jest, niezależnie z jakiej przyczyny pomoże, to ktoś sobie to połączy, aha, byłem tu u Jurka i jestem zdrowy, a byłem chory i nie wiem dlaczego jestem zdrowy, ale... Post hoc erubo propter hoc, więc nastąpiło tak. Po wydarzeniu, więc to musi być tego przyczyna. I ja jestem zaangażowany w to, żeby się z panem Jurkiem podzielić, no bo mi się powiodło, tak? Mam tą emocjonalną, taką emocjonalne przeświadczenie, że potrzebuję się podzielić tą historią, więc taka historia się zbiera. A jeżeli nie zadziałało, no to w sumie wzruszam ramionami, idę dalej i tą historią się nikt nie dzieli. Dlatego potem nie ma tych statystyk. A i sam pan Jurek no w ogóle nawet nie wie, że ten gość miał z nim do czynienia. Nie?
Okej. Z tego co widzę, telefonów chyba już nie mamy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś może pytania z czatu?
Tak w ogóle tam mignęło mi pytanie z czatu, którego nie odczytaliśmy, bo tam już telefon zdążył zadzwonić, na temat tej krwi u świadków Jehowy, że ktoś pytał, że skoro oni nie przyjmują krwi, czy mogą ją oddawać. No generalnie nie oddają krwi, ponieważ to sprawia prawdopodobieństwo, że ktoś ją przyjmie. Więc nie będą się przyczyniać do takiej działalności jak przyjmowanie krwi przez kogoś innego, więc nie oddadzą. No, tutaj widzę też był poruszony temat maseczek, które miały być placebo, no ale tu czat słusznie odpowiedział, że to nie było żadne placebo, bo było wiele badań, wiele eksperymentów na ten temat, jak no, rozprzestrzenia się coś kichniętego w maseczka, jak kichniętego w powietrze. Tak? Więc to działanie maseczek jest jak najbardziej udowodnione. Więc to nie jest żadne placebo. I warto, jeżeli jesteście na przykład przeziębieni, macie grypę, nosić maseczkę, mimo że teraz nie jest to obowiązkowe, tak jak było podczas pandemii COVID, bo to może uchronić kogoś przed transmisją wirusa, tak? maseczka tak, po prostu zatrzymana.
Ludzie nieraz pisali w internecie, że zauważyli po sobie, że przestali chorować. Jak na przykład w sezonie infekcyjnym często byli chorzy, tak zaczęli nosić maseczki, bo to było obowiązkowe, to sami po sobie poczuli, że to działa. Okej. Okay. Adrianie, czy jeszcze miałbyś coś do powiedzenia w dzisiejszym temacie? Bo...
Myślę, że wyczerpaliśmy w miarę temat.
Telefonów myślę nie mamy. Także myślę, przejdziemy do podsumowania. Naszym podsumowaniem jak zwykle będzie to, że to, co też mówiliśmy na początku, stacja jest otwarta dla każdego. Jeżeli chcielibyście nas dołączyć, wspomóc nas w tworzeniu treści na media społecznościowe, wspomóc nas jako osoba, jako screener, osoba odbierająca telefony, jeżeli uważacie, że macie gadane, macie coś ciekawego do powiedzenia, skontaktujcie się. Również możecie być na naszych miejscach i w przyszłości prowadzić odcinek. Także rekrutacja @ateizm.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia. Gdybyście chcieli podzielić się z nami jakąś swoją historią, którą niekoniecznie chcielibyście opowiadać nam przez telefon na żywo, jest nasz adres mailowy kontakt@stacja-ateizm.pl. Chętnie wysłuchamy waszych historii związanych z wiarą, którą nabyliście, którą pożyczyliście, dlaczego tak się stało. Gdybyście nie byli na przykład, nie czuli się komfortowo z tym, żeby porozmawiać z nami na żywo, to możemy się na przykład umówić na rozmowę offline, którą później za waszą zgodą opublikujemy na kanale. Jeżeli coś takiego by wam opowiadało, lub też chętnie po prostu posłuchamy waszej historii, którą chcielibyście podzielić. Jak również, jeżeli podoba wam się to, co robimy, na naszej stronie internetowej znajdziecie numer konta, gdzie możecie nas dowolną kwotą wesprzeć. Jeżeli przekażecie nam 25 zł, to my w ramach podziękowania za wsparcie naszej statutowej działalności odwdzięczymy się wam naszym gadżetem w postaci naklejki na tablicę rejestracyjną. Pracujemy też nad poszerzeniem palety naszych gadżetów, którymi będziemy wam się odwdzięczać za wsparcie. Jak również posiadamy, mamy aktywny profil na Patronite. Jeżeli chcielibyście przez te platformy nas wesprzeć, to też oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość.
Tak, ja bym też tutaj wspomniał, że jest jeszcze jedna najlepsza forma wsparcia, choć jest ona nieoczywista i rzadko o niej mówimy. Po prostu subskrybujcie ten kanał, dawajcie linki do naszych odcinków swoim znajomym, najlepiej wierzącym. I po prostu zadbajmy wspólnie o to, żeby nasza społeczność się powiększyła. Tak? Im większy będzie kanał, tym lepiej będzie działał po prostu. Więc te słynne YouTube'owe suby, lajki i komentarze jak najbardziej w cenie zawsze.
Okej. To cóż, to dziękujemy wam bardzo za to, że z nami byliście. Dzięki za waszą obecność, za waszą aktywność na czacie, dziękujemy za telefon. I pamiętajcie o tym, co mówiliśmy. My zawsze was wysłuchamy, zawsze posłuchamy, co macie ciekawego do powiedzenia. Zawsze chętnie usłyszymy, że ktoś chce z nami współtworzyć stację. Także na wasze telefony, na wasze maile czekamy. Bądźcie z nami za 2 tygodnie. Ja wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia.